Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Bogna Bohdanowicz. W cyklu audycji W dialogu o Bogu dzisiaj moim gościem jest Jola. Może powiedz dwa słowa o sobie, zanim zacznę zadawać Ci pytania. Coś, co robisz, czym się zajmujesz. Jedno zdanie.
Jestem urzędnikiem, pracuję w sądzie 20 lat. I tyle. No może jeszcze fakt ważny. No jestem żoną i mamą. I coraz bardziej doceniam piękno z tego płynące. Dużo bardziej niż to wszystko się zaczęło. I to jest fajne.
Będziemy rozmawiać o małżeństwie, o rodzinie, ale wyznam Państwu, że spotykamy się w przeddzień rocznicy ślubu Joli, jej męża. I będziemy rozmawiać właśnie o tej wielkiej przygodzie, którą jest małżeństwo. I właściwie oddaję głos mojej rozmówczyni, pytając o to, właściwie nie wiem do końca, czy o przełomy, o jakby o historię łaski Bożej, która z tej rzeczywistości robi zupełnie coś innego.
Nie wiem, od czego zacząć. Może od tego, że nasza droga do małżeństwa była bardzo długa i kiedy wchodziliśmy w małżeństwo, to ja wcale nie byłam do końca pewna, czy tego chcę, czy chcę rezygnować z niezależności, liczyć się z drugim człowiekiem, pozwalać przez to, że decyduję się na dzielenie życia, żeby ktoś miał wpływ na moje decyzje. I ta droga była dosyć trudna, ale teraz z perspektywy tych już 19 lat, niedługo okrągła rocznica, wiem, że warto było. Często było pod górkę, ale teraz jest naprawdę fajnie. Myślę, że z pełną taką świadomością mogę Państwu powiedzieć, że od kilku lat przeżywamy takie odnowienie miłości i właściwie czujemy się jak zakochane po uszy sztubaki. Czasami nam z tym głupio jest, bo to będąc tak no, w połowie drogi między 40 a 50, to takie się wydaje nie na miejscu, ale obiecuję, jest świetnie być zakochanym tak, jakby się było w liceum. Fajnie jest tak żyć i mimo tego, że w naszym małżeństwie było też sporo cierpienia, to fajnie było dożyć tych czasów. Rzeczywiście rozmawialiśmy z Bogną i myślę, że warto o takim doświadczeniu jednym ważnym powiedzieć, dlatego że mieliśmy taki czas w życiu, prawdę mówiąc, ja już nie pamiętam, ile lat po ślubie wtedy byliśmy, ale powiedzmy, że koło 10, może to było 8, może nie. Mieliśmy taki trudny czas, gdzie właściwie ja już myślałam o rozwodzie, dlatego że czułam się niekochana, czułam, że nie żyjemy razem, ale żyjemy obok siebie. Że mój mąż ma swoje sprawy, swoje życie, którym się ze mną nie dzieli, że żyjemy obok siebie i to dla mnie było ciężkie. Było dużo walki w naszym małżeństwie, skakania sobie do oczu, wykrzykiwania jakichś takich żali, że nie wiem, że go ze mną nie ma, że nie zasypia ze mną, że ja ciągle czuję się sama. Ja doszłam do takiego punktu, że stwierdziłam dosyć życia w takim kłamstwie. To już wolę osobno, ale w jakiejś takiej prawdzie. I widzieliśmy, że jest coraz gorzej. I usłyszeliśmy kiedyś o tym, że ruszają takie weekendowe rekolekcje dla małżeństw w Porszewicach prowadzonych przez ludzi z mocnych w duchu. I tak poczuliśmy, że to chyba jest dla nas, ale prawdę mówiąc nie wiedzieliśmy. Jak sprawdzaliśmy, jaki jest temat, to powiedzieli nam organizatorzy, że o temperamentach. No i powiem szczerze, o temperamentach to ja się uczyłam bardzo wiele w życiu. Ale jedno zdanie, kiedy dopytywaliśmy, bo ja dosyć taka jestem drążąca do sedna, jedno zdanie, które powiedział człowiek, że chodzi o to w tych warsztatach, żeby było łatwiej ze sobą żyć, spowodowało, że pojechaliśmy. I muszę Państwu powiedzieć, że mimo, że temat wydawał się taki znany, to, co przeżyliśmy na tych rekolekcjach, dzięki też sposobowi ich prowadzenia, dzięki temu, że to były takie warsztatowe, pozwolił mi i mojemu mężowi zrozumieć pewną rzecz, pewną zasadniczą rzecz, że to nie jest tak, że wygasła nasza miłość, że to nie jest tak, że przestaliśmy się kochać, tylko to jest tak, że jesteśmy tak różni, że się ścieramy.
Oczy ma jego serce moje razem dwa. Pięknie jest żyć z nim. Jego duch zachwyca mnie, jest ze mną noc i dzień. Zawsze kiedy chwieje się, jego mądrość uczy mnie. Mogę na nim oprzeć się, on niezmienny jest. Taki jest mój Bóg. Siły on, bo daje swoją mocną dłoń, wstaje znów, łapie pion.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Z mojego punktu widzenia najważniejszą rzeczą, której dowiedzieliśmy się na tych rekolekcjach podczas tego weekendu, było to, że nasza miłość nie wygasła, że nasza miłość się nie skończyła i że nie jest tak, że przestaliśmy się kochać, tylko że jest tak, że jesteśmy tak różni, że nasze cechy są przeciwstawne, że one się kłócą, żrą. I to było jakby najważniejsze, że ja ponownie nabyłam przekonania o tym, że on mnie kocha i że ja go kocham. i że dlatego jest sens, żeby spróbować jeszcze raz. I dzięki tej świadomości, której tam nabyłam, różnic między nami, mi było potem znacznie łatwiej tolerować pewne zachowania męża i myślę, że vice versa. I było dużo, dużo łatwiej zawalczyć o tę miłość, bo kiedy już się wie na nowo, kiedy na nowo jest się przekonanym, że się kochamy, no to to jest zupełnie inna para kaloszy. A potem, już po kilku latach od tych wydarzeń, tak jak już wam mówiłam, mniej więcej od 2-3 lat, doświadczamy tego, jak znowu jesteśmy zakochani, jak sztubaki. No i to jest świetne. Polecam.
Ja bym tutaj jeszcze trochę podrążyła i zapytała o takie bardzo życiowe konkrety, w których wiedza na temat różnic, na temat tych temperamentów pomogła tobie, nie wiem właśnie, czy lepiej rozumieć, czy mieć dystans jakiś do swoich reakcji, czy do męża reakcji. Jak to w konkretach wyglądało?
No na przykład jakby częścią osobowości mojego męża jest to, że jest sangwinikiem i potrzebuje spotkać się z ludźmi, jakoś tak wyszaleć towarzysko. Mnie się wcześniej wydawało, że on woli innych niż mnie, że woli sobie spędzać czas z kimś innym i to powodowało, że czułam się odrzucona, niechciana, jakoś tak oceniona, że jestem gorsza dla kontaktów towarzyskich niż inni. A potem jakby dowiedziałam się, że on po prostu potrzebuje, tak? Potrzebuje wyjść do ludzi, tak? I ja niekoniecznie potrzebuję takich rzeczy. Ja mam znacznie mniej relacji z ludźmi, ale są one głębsze i to jest jakby zgodne z moim temperamentem. Z drugiej strony jakby mój mąż ma takie usposobienie flegmatyczne, jakby to nie brzmiało, ale ta wiedza o tym, że on trzyma wszystko, co istotne w sobie, też pozwoliła mi lepiej znosić to, że on niekoniecznie dużo opowiada o swoich przeżyciach takich głębokich, jakby zrozumieć to, że nie jest tak, że on to przede mną ukrywa, zataja, że żyje sobie takim życiem obok mnie, tylko że jest to jakąś taką integralną cechą jego jako człowieka, że różne istotne rzeczy, przeżycia trzyma w środku. A z drugiej strony widziałam, że on, kiedy dowiedział się, że ja potrzebuję pewne rzeczy słyszeć, żeby czuć tą więź między nami, że to buduje więź, widziałam też, że no, starał się przełamywać i więcej o sobie mówić, tak? Tak samo jak starał się przełamywać i wysłuchiwać mnie, bo ja z kolei mam taką dużą potrzebę no, wypłakania się, tak? W łokieć czy w kark męża i dla niego czasami było to niezrozumiałe, że można tak długo pewne rzeczy wałkować, opowiadać, a też nauczył się tego, że potrzebuje to z siebie wyrzucić. On ma zupełnie inaczej, tak? On trzyma w środku i wcześniej trudniej było mu to zrozumieć.
A czy jest coś takiego, co odkryłaś w swoim zachowaniu, czego dowiedziałaś się o sobie?
Tak. Ja zauważałam wcześniej pewne zachowania, ale interpretowałam je w sobie tak negatywnie. Ja dowiedziałam się o sobie, że jestem taką mieszanką melancholika i choleryka. I wcześniej jak wybuchałam i były na przykład jakieś awantury, krzyki, tak? To wiecie, interpretowałam się to tak, że no jestem taka beznadziejna, tak? A jakby to spowodowało we mnie większą akceptację moich zachowań, to, że dowiedziałam się, że jest to jakby moja część, tak? Tak samo jakby z tą stroną melancholijną. No jest niestety tak, że mnie bardzo łatwo zranić i że to zostaje latami. I czasami sobie myślałam, że no taka jestem po prostu nie do końca normalna, tak, że mnie wiele lat coś męczy, a teraz po prostu wiem, że tak jest. Nie, że jakoś staram się to ciągle rozdrapywać, ale wiem, że jak wróci, no to po prostu wynika to z tego, jak jestem ukształtowana, więc jak wraca, no to jakoś to tam przeżyję i z powrotem odkładam gdzieś tam na półeczkę w sobie i staram się jakoś normalnie żyć. takie właśnie zrozumienie tego, że pewne rzeczy dzieją się nie dlatego, że jestem taka niedobra, wredna i tylko urządzam awantury, tylko że to są moje naturalne reakcje. I wiecie, jeszcze jednej ważnej rzeczy się dowiedziałam, że możemy oczywiście pracować nad sobą w tym sensie, że to, co jest dobre, rozwijać, a to, co jest złe, czy dla nas, czy dla innych osób, przygaszać i odnosić w tym pewne sukcesy. I to nie znaczy, że się zmienimy, bo te nasze tendencje w nas zostaną, ale trochę możemy nad tym pracować wtedy, kiedy mamy tego świadomość, z czego to wynika.
Możesz przynieść to, co chcesz.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Czy tak dzień po dniu, już mając parę lat właściwie za sobą, te takie zasadnicze, nie wiem, czy rekolekcje, czy ten taki weekend ważny, czy to jest trudne teraz wracać do tej wiedzy? Czy to jest jakiś mozuł tak pracować nad swoim małżeństwem, żeby ono miało ten smak? Czy nie? Czy to jest taka już teraz łatwość?
U mnie to jest tak, że w pewnych sytuacjach to mi się po prostu przypomina. Nie będę tutaj jakby ściemniać, że jakąś taką wielką pracę prowadzę, staram się, ale jak przychodzi na przykład spięcie, to mi się przypomina, aha, albo jak mój mąż mówi mi na przykład, że tak by chciał iść na jakiś koncert, a ja się wkurzam, że znowu jakiś koncert sobie wymyśla, znowu jakieś wyjście, to często jest tak, że zapala mi się takie zielone światełko, oj, nie, on tego potrzebuje, żeby dobrze funkcjonować, to po prostu musi, tak? Ja mogę się wkurzać, że co miesiąc sobie wychodzi gdzieś na północy, ale on tego potrzebuje i u mnie to jest tak, że mi się po prostu takie światełka zapalają, sytuacyjnie się przypomina. Tak naprawdę powaliła nas na kolana ta prostota odkrycia, że tak źle było między nami, bo po prostu nie rozumieliśmy tego, jacy jesteśmy. Uświadomiliśmy sobie, jak wiele małżeństw się rozpada, bo nie mogą się dogadać, bo zakładają, że jakieś zachowania to jest zła wola współmałżonka, a nie jego cechy, tak, które mają w swoim temperamencie. I kiedy odkryliśmy tą prostotę, no to oczywiście chcieliśmy się podzielić ze wszystkimi, a jesteśmy członkami wspólnoty rodzin i wszystkich namawialiśmy, żeby pojechali i tak dalej. No ale potem stwierdziliśmy, że no nie jest to łatwe, kiedy ma się dzieci, załatwić im opiekę i znaleźliśmy inny sposób. Zaprosiliśmy tych ludzi, którzy prowadzili ten weekend na rekolekcje, które organizujemy, rekolekcje dla rodzin. I to się sprawdziło. Mamy nadzieję, że przyniosło wiele owoców dla małżeństw, bo fajnie jest się kochać i fajnie jest być kochanym i zrozumienie drugiej osoby, dlaczego zachowuje się w ten sposób, a nie inny, jest naprawdę bardzo istotne. Bo często, kiedy coś się dzieje, to interpretujemy to tak źle, przeciwko sobie, że ktoś ma złą wolę, a tak nie jest. Najczęściej jest tak, że w obu stronach jest miłość, a te nasze zachowania, których nie rozumiemy, to przysłaniają to.
Powiedzmy jeszcze raz, co to były za rekolekcje i jakie rekolekcje, jakiego rodzaju prowadzicie też wy we własnej wspólnocie?
Te rekolekcje, które uratowały nasze małżeństwo, to były weekendowe rekolekcje dla małżeństw. Miały tytuł, nazwę Z jakiej gliny jestem, organizowane są przez członków wspólnoty Mocni w Duchu z Łodzi. Wtedy odbywały się w Porszewicach. Natomiast nasza wspólnota, w której jesteśmy, wspólnota rodzin ze świecia, od 8 lat organizuje rekolekcje dla rodzin. Rekolekcje są zbudowane w ten sposób, że łączą formację i wypoczynek. Zajęcia formacyjne odbywają się do południa. W tym czasie wszystkie dzieci mają zajęcia w swoich grupach wiekowych, a po południu rodzina ma czas dla siebie, na rekreację, na wypoczynek, na bycie razem. Trwają tydzień, więc to też jest ich atutem, że zwyczajnie łatwiej jest dostać w pracy urlop. Zwyczajnie łatwiej jest to dźwignąć finansowo. Może będę nieskromna, ale naprawdę cieszą się ogromną popularnością i dla nas jest to znak łaski Bożej, że Pan Bóg przysyła nam ludzi, że ludzie znajdują nas w internecie, dzwonią z Polski, bywa, że przyjeżdżają z zagranicy. Zaczynaliśmy, nie pamiętam, od 60-80 osób, teraz w tym roku 240. Szukamy coraz większych ośrodków, które by nas pomieściły. I Pan Bóg znajduje te ośrodki jakoś zawsze. Zapraszamy.
Gdyby tak jednym słowem podsumować doświadczenie i też taką mieć rodzaj takiego pocieszenia dla ludzi, którzy nie mają już siły walczyć o swoje małżeństwo. Co byś im teraz tak z serca powiedziała?
Myślę, że oddanie Panu Bogu i poproszenie, żeby pokazał ścieżki, bo czasami potrzebna jest pomoc innych ludzi. Czasami przez zranienia, których doświadczamy, nie jesteśmy w stanie sami znaleźć wyjścia. U nas było tak, że Pan Bóg nas po prostu zawołał na tamte rekolekcje. Myślę, że dla każdego Pan Bóg znajdzie odpowiednią ścieżkę i myślę, że trzeba mu to oddać i nie rezygnować. Ja byłam bliska rezygnacji. Do dziś bardzo budujące jest dla mnie to, że mój mąż wtedy powiedział żadnego rozwodu. I pamiętam to do dziś, że on był gotów walczyć. Ja nie, ja już się poddałam. Ten wyjazd to był dla mnie taki trochę ostatnia szansa, tak? Takie danie pola Panu Bogu. I myślę, że należałoby zacząć od oddania Mu tego i od prośby, żeby poprowadził, żeby on znalazł rozwiązanie. A on już coś wymyśli.
Użyłaś dwakroć w czasie naszej rozmowy tego sformułowania, że jesteście zakochani, jak licealiści. Ja sama często w kościele słyszę takie bardzo deprecjonujące słowa o tym, że zakochanie musi minąć, że ta fascynacja to jest chwila i właściwie to jest taka przynęta, a potem musi być decyzja. I to tak już brzmi. Co masz do powiedzenia po 19 latach małżeństwa? No właśnie, o tym, co jest taką niesłychanym kolorem życia, czyli tej miłości, ach, tej takiej porywającej miłości.
Nie wiem, no słuchajcie, no świetnie jest, bo z jednej strony to jest głębsze niż na początku, ale no to jest takie fajne być zakochanym jak sztubak. No powiem szczerze, że mamy córkę nastolatka, ona nas czasami ściąga na ziemi, że no co wy, nie wypada, ale w nosie mam to, tak? Ja jestem szczęśliwa. Jestem teraz w takim czasie życia, że wiem, że kocham, wiem, że on mnie kocha i to jest świetne. Nie wiem, co mam powiedzieć. Mam w nosie to, że inni patrzą na nas jak na wariatów. Ja chcę być szczęśliwa i nie zamierzam z tego rezygnować, bo komuś nie wypada, tak, że ja sobie idę ulicą i skaczę, bo się cieszę, tak, mimo że jestem poważnym urzędnikiem. W nosie mam to. Chcę być szczęśliwa i zamierzam być szczęśliwa. Tyle.
I to jest nasze przesłanie na dzisiaj dla Państwa. Do usłyszenia. Dziękujemy.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.